A gościem specjalnego programu Radia Łódź w sobotę jest dr Katarzyna Walencka-Matyja, Instytut Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. Pani jest psychologiem rodzinnym, psychologiem społecznym. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam panią, witam państwa.
Od kilku dni Polska żyje tragedią w Gdańsku. Przeżywamy to jako społeczeństwo, ale przeżywamy też bardzo indywidualnie. Dlaczego tak jest, że każdy czuje takie bardzo przykre, negatywne emocje, chce się tymi emocjami z innymi dzielić? Wystarczy zajrzeć chociażby na portale społecznościowe, żeby przekonać się, że wielu z nas ma taką wewnętrzną potrzebę, żeby pisać o tym, co czuje, co się wydarzyło. Dlaczego tak indywidualnie przeżywamy śmierć prezydenta Pawła Adamowicza?
W moim odczuciu można by się tu odwołać do teorii sprawiedliwego świata Martina Lernera, który mówi o tym, że jesteśmy wychowani w kulturze zasługiwania. Kultura zasługiwania uświadamia nam, że mamy kontrolę nad swoim życiem. W momencie, kiedy wykonujemy dobro na rzecz innych, dobre uczynki, spotyka nas nagroda według teorii, a w momencie, kiedy przekraczamy normy społeczne, kiedy zachowujemy się źle, spotyka nas kara. I to jest bardzo silny przekaz warunkowany chociażby wpływami socjalizacyjnymi we wczesnym okresie naszego rozwoju. W sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie, czyli kiedy osoba postępująca we właściwy sposób, nie łamiąca norm społecznych, zostanie bardzo źle potraktowana, skrzywdzona, mamy poczucie braku bezpieczeństwa, braku pewności siebie, braku kontroli nad tym, co się stało i za wszelką cenę próbujemy to jakoś wyjaśnić. To są też ogromne emocje, które sytuacja ta wzbudza w nas. Zastanawiamy się nad przyczynami tej sytuacji. Więc tak w myśl teorii naukowej można to tłumaczyć w ten sposób.
To dla nas każdego z osobna był swego rodzaju szok. Ta tragedia, która się wydarzyła na oczach wielu ludzi i to jeszcze w zestawieniu z wydarzeniem, które dla Polaków kojarzy się bardzo dobrze, czyli z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. To jest dla nas dzień radosny, dzień, gdzie jesteśmy uśmiechnięci, oddani, z gorącymi sercami, po prostu otwarcie idziemy i pomagamy drugiemu człowiekowi, wspierając akcję Jurka Owsiaka. Może to zestawienie jeszcze spowodowało taki wzrost tych emocji i taki wewnętrzny strach, który zrodził się w nas i rzeczywiście brak poczucia bezpieczeństwa.
Myślę, że tu zdecydowanie ma pani rację, dlatego że przez te kilka dni, kiedy grała orkiestra, szczególnie tych ostatnich dni, byliśmy na bardzo wysokim poziomie takiego pobudzenia emocjonalnego, takiego pozytywnego pobudzenia związanego z działaniami altruistycznymi, z działaniami, które mają na celu pomóc innym osobom. Natomiast ta tragedia, która się wydarzyła, z kolei przeniosła nas na drugi biegun emocji, tak? Na biegun emocji, które wiążą się z doświadczaniem smutku, żalu, wielkiej przykrości i straty. Dlatego podejrzewam, że ten filtr emocjonalny, ten filtr afektywny, który nałożyliśmy na postrzeganie sytuacji społecznej, która się wydarzyła w Gdańsku, był wzmocniony tym, co działo się z nami wcześniej.
Dlatego tak mocno to przeżywamy, dlatego tak próbujemy się dzielić tymi emocjami, bo sami sobie z tym nie radzimy. Chcemy się dzielić z innymi ludźmi, którzy, no być może, tak zakładamy, przeżywają to podobnie jak my.
Może tak być. Myślę, że jeszcze jedną taką przyczyną, dla której to przeżywamy bardzo wyraźnie, jest sytuacja związana z tematem śmierci w ogóle. Temat śmierci w naszej kulturze właściwie jest tematem tabu. Nie mówi się o śmierci jako takiej. I to jest trochę dziwne, dlatego że na przykład w mediach, właściwie w każdym filmie akcji widzimy śmierć w postaci ofiar, wypadków, szybkiej akcji samochodowej, w wyniku działań przestępczych, kryminogennych. Ale właściwie o tej śmierci się nie mówi i oddziela nas od niej taka szklana ściana. Ona jest obecna w naszej rzeczywistości, ale właściwie jest to temat wstydliwy, bowiem żyjemy w kulturze kultu ciała, kultu długowieczności, młodości. Zatem taka konfrontacja, no, dla niektórych nawet bezpośrednia, z tematem śmierci, ale dla większości z nas jednak pośrednia, też budzi refleksję, że to mogło się przydarzyć też mnie, w tak dużej grupie ludzi, która paradoksalnie nie zapewnia nam bezpieczeństwa, ponieważ panuje tam bardzo duży poziom anonimowości.
Czyli to jest to, o czym pani mówiła na początku. My utraciliśmy trochę poczucie bezpieczeństwa.
Tak
Boimy
uważam.
się
Tak
trochę,
uważam.
że takie historie mogą się u nas w kraju zdarzać.
Może nie tyle, co się boimy, bo strach jest przed konkretnym zagrożeniem, ale bardziej może się lękamy, bo to jest wyobrażone zagrożenie. Uważamy, że nie jesteśmy bezpieczni, że być może osoby pełniące funkcje społeczne, na przykład jak prezydenci miast, też nie są bezpieczni w obliczu tego, co się wydarzyło. Zaczynamy się na tym bardziej zastanawiać.
Niektórzy mówią, że to nie jest moment na takie rozmowy, na dywagacje, jak można było uniknąć tej tragedii, czy można było uniknąć. Czy pani też reprezentuje takie stanowisko, czy raczej jest to też dobry moment na to, żeby analizować, zastanawiać się? To może przecież tak naprawdę każdemu z nas indywidualnie pomóc. To może być też taki rodzaj terapii, odreagowania.
W moim odczuciu to jest dobry moment na myślenie o tej sytuacji w ogóle. Jak każda sytuacja problemowa ma ona pewnego rodzaju napięcia, sprzeczności w sobie, ale też ma tą stronę zasobów, czyli ma stronę, którą można by było wykorzystać w przyszłości, żeby zaradzić tego typu sytuacjom. Nie chcę powiedzieć przez to, że można ich w zupełności uniknąć, bo tego nie wie nikt. Prawda? Natomiast na pewno można formułować wnioski wiążące się z tym, co my jako ludzie, jako jednostki, ale też jako społeczeństwo możemy zyskać na tej sytuacji.
Ale
bo
właśnie.
Paradoksalnie możemy coś wygrać.
Cieszę się, że pani to mówi, dlatego że kiedy podejmujemy ten temat i zastanawiamy się wspólnie głośno, chociażby ja parę dni temu ze słuchaczami Radia Łódź, czy my na tej sytuacji możemy coś zyskać, czy możemy pozostawić jakiś taki ślad tego wspólny, możemy się zmienić, może się zmienić nasz stosunek do siebie, może, nie wiem, raptem staniemy się społeczeństwem, które obdarza drugiego człowieka większym szacunkiem. To odpowiedź zwykle jest nie, że to jest na moment, że to są gesty, że już takie chwile przeżywaliśmy, że była przecież śmierć papieża Jana Pawła II, że była katastrofa smoleńska. Też wtedy wszyscy przeżywaliśmy to bardzo boleśnie. Stanowiliśmy taką wspólnotę i to trwało chwilę. A później powracaliśmy do takiego zwykłego życia, które znamy, którego z jednej strony nie akceptujemy, no ale z drugiej strony dajemy takie przyzwolenie, żeby ten świat nasz tak wyglądał.
Być może, że tak jest, że to wszystko, jeśli chodzi o taki wymiar globalny, jest na chwilę. Natomiast jeśli chodzi o wymiar jednostkowy, tutaj bym się zastanawiała, czy to jest tak na chwilę, bo różnimy się od siebie wrażliwością, wartościami, też zdolnością do refleksji, autorefleksji. Więc być może w takim wymiarze, jeśli patrzymy na społeczeństwo globalnie, to jest na chwilę, chociaż myślę, że takie chwile też cieszą, tak? Bo pokazują zdolność do mobilizowania się, pokazują, że ludzie chcą być razem, że udzielają sobie wzajemnie wsparcia, będąc w tej wspólnocie.
Że są empatyczni,
tak.
Że potrafią być empatyczni.
I że też nie godzą się na pewne formy zachowań społecznych, do których zdecydowanie należy taka agresywna forma zachowania, już tutaj prowadząca do śmierci ofiary. Natomiast w tym wymiarze indywidualnym, nawet jeśli ta sytuacja nie przeniesie się na jakieś działania społeczne szeroko rozumiane, to nawet jeśli przeniesie się na te działania w obrębie rodziny, którą jednostka tworzy, to też już jest dużo.
Czyli możemy z tej sytuacji, z tych emocji, które nam towarzyszą, wyciągać wnioski i pewne rzeczy nowe wprowadzać do naszego życia.
Tak, na przykład unikać mowy nienawiści. Może uświadamiać sobie bardziej, do jakich konsekwencji może prowadzić. Starać się komunikować z innymi osobami w sposób, który nie jest dla nich raniący.
Kilka dni temu jedna z naszych słuchaczek właśnie powiedziała, że nie rozpatrujmy tego wydarzenia, tego tragicznego wydarzenia w aspekcie społecznym, bo tak naprawdę zacznijmy od siebie, od swojego podwórka. Spróbujmy zmienić siebie, swoje nastawienie do świata, zmienić swoje najbliższe otoczenie, czyli swoją rodzinę, a jeżeli wiele osób tak zrobi, no to wtedy będziemy mogli mówić o zmianach społecznych, prawda?
Tak.
Jest to na pewno bardzo długi proces.
Ale pewnie łatwiejszy niż zmienianie całego społeczeństwa naraz. Myślę, że do jednostki mimo wszystko łatwiej jest dotrzeć niż do grupy społecznej, która rządzi się swoimi prawami i takimi psychologicznymi prawidłowościami.